Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania drugiej części słuchowiska Nadzieja według Piotra. Słuchowiska pisanego z myślą o Wielkiej Sobocie, stąd też będzie tam występowało wielkosobotnie zastygnięcie. To cykl już w zasadzie, który powstaje na okoliczność każdej Wielkiej Soboty w naszym radiu, który jest specjalnie przeze mnie przygotowywany. W zeszłym tygodniu na Państwa zresztą prośbę wróciliśmy do właśnie tej audycji, która powstała 5 lat temu. I przypominam, że jest to historia Piotra, rybaka, prostego, zwykłego człowieka, który miał swoją rodzinę, swój warsztat pracy, wydawałoby się ustabilizowane całkowicie życie, całkowicie przewidywane do końca, i człowieka, który spotyka innego, nieznajomego. Bo Chrystus nie był dla niego kimś, kogo się spodziewał w swoim życiu. Który mówi do niego: chodź za mną. I jest to tak sugestywne i tak przekonujące, że ów rybak rzuca swój warsztat pracy, rodzinę i odbywa 3-letnią podróż razem z Chrystusem. Jest to opowieść o nas samych, bo każdego z nas Jezus zaprasza do wspólnej wędrówki. I tak jak Piotr, czasami podajemy mu rękę, czasami idziemy wiernie jak cień, czasami się buntujemy, czasami zdradzamy, czasami gdzieś zbaczamy, czasami zawodzimy i znów wracamy. A Chrystus zawsze jest i czeka i podaje nam swoją rękę. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania tej drugiej części, dziękując jednocześnie za pomoc w przygotowaniu tej audycji poprzez urzeczenie swoich głosów księdzu Sławomirowi Kapitanowi, księdzu Jarkowi Oponowiczowi, Monice Sadowskiej, Joannie Kuczborskiej czy też Agnieszce Osmulskiej-Ilczuk. Serdecznie Państwa zapraszam. Nadzieja według Piotra, część druga. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnił przed całym Jego ludem. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. W Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnił przed całym Jego ludem. Na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku Ciebie, Jeruzalem.
Getsemani.
Jerozolima zasnęła, tylko w ogrodzie Getsemani pośród oliwnych drzew spoczywała garstka mężczyzn. Wśród nich brakowało już jednego uczestnika paschalnej wieczerzy, która miała być ich ostatnią. Piotr, odrętwiały wydarzeniami kilku ostatnich dni, siedział opodal modlącego się Jezusa. Od kiedy weszli do Jerozolimy, przeżywał istną huśtawkę nastrojów. Od przerażenia nadchodzącym wypełnieniem się przepowiedni, przez euforię wjazdu do miasta, szok w świątyni, po niezrozumienie gestów i słów z paschalnej wieczerzy. Ten spacer też nie okazywał się zwyczajnym. Ogród był świadkiem wielu ich spotkań. Szemrzące wiatrem drzewa powtarzały słowa, jakie tu usłyszeli od... no właśnie, człowieka czy Boga? Piotr sam się gubił. Miotały nim sprzeczne uczucia. Dałby się zabić za nauczyciela, ale nie wiedział, czy za człowieka, którego pokochał przez te 3 lata, czy też za tego, za kogo się podawał i w co nie było najmniejszego powodu, by nie wierzyć. Jeśli jednak prawdą jest to, co sam w obecności wszystkich uczniów powiedział w Cezarei, co potwierdził głos z obłoku na górze Tabor, o czym usłyszał raz jeszcze podczas ostatniej wieczerzy, zdrygnął się. Pokochał Jezusa i myśl, że nadchodzi moment zapowiadany przez największych proroków, napełniła go bezgranicznym lękiem. Nie bał się o siebie. Jego myśli biegły raczej ku temu, jak uchronić przyjaciela. Rozejrzał się wokół. Pozostali uczniowie znów zasnęli. Może ich zbudzić, niech otoczą skulonego nienaturalnie mistrza, ochronią go. Tylko przed czym i jak? Pytania tłukły się po głowie Szymona, który pomimo tak wielu otrzymanych nauk, bycia świadkiem tylu cudów, uczestnikiem niezliczonych spotkań z tysiącami ludzi, pozostał prostym rybakiem, który w beznadziejnej sytuacji szukał rozwiązań na miarę swoich możliwości. Jeśli to ma się stać, to jak? Kto ma zdradzić? Gdzie jest Judasz? Od kilku dni ciągle gdzieś znikał. Zrobił się jakiś milczący. Może on coś wie więcej? I kto ma być tym zdrajcą? Przecież to niemożliwe, by jeden z nich popatrzył na śpiących. Który? Jan toż to dziecko. Jakub przecież to krewny. Juda? Andrzej? Nie. A może celnik Mateusz? Nie, to też głupie. Przeszli razem tyle. Każdy z nich, podobnie jak Piotr, dałby się posiekać za mistrza. Tym razem Jezus musiał się mylić albo żartował. Tak jak z tym zaparciem, które ma się dokonać za jego sprawą. Przez moment omal nie uwierzył, że Jezus może podejrzewać go o coś takiego. On, nazwany przez nauczyciela opoką, naznaczony do władzy wiązania i rozwiązywania na ziemi wszystkiego w imieniu Jezusa, a więc Syna Bożego. On miałby zdradzić? Przy najbliższej okazji udowodni, że jest to niemożliwe. Potok pytań przerwał jęk Jezusa. Co się z nim dzieje? Nie wygląda za dobrze. A może jeszcze czas nie nadszedł? Może Jezus przesadza z tą ofiarą? Przecież niemożliwe, by czekał go krzyż. Krzyżowali tylko Rzymianie, ale ci tolerowali proroków, uważając ich za szaleńców, odwracających uwagę Żydów od poważniejszych zachcianek. Owszem, Jezus porządnie zadarł z kapłanami. Te porządki w świątyni były chyba przesadą. Handlarze zawsze tam byli, pewnie tam będą. Ale nawet jeśli, to Sanhedryn może skazywać na ukamienowanie, ale nie na krzyż. A skoro tak, to może... Podniósł wzrok. Stał nad nim Jezus. Wyglądał strasznie. Jeśli można przeżyć własną śmierć, to właśnie tak wyglądał. Coś szybko mówił. Zdaje się, że miał pretensje, że znów zasnęli. A może to jest w ogóle sen? Zły sen?
A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuję, to on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak stać się musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.
W scenie pojmania Chrystusa jest nauka, którą zwykliśmy powtarzać, ale jako wyrwaną z kontekstu. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Powtarzamy bezwiednie tę sentencję, uciekając od czasu i miejsca, gdzie została tak dobitnie wyartykułowana. Jezus nie dedykuje jej wyłącznie uczniowi, którego powstrzymuje przed rozlewem krwi, czy też by nie dopuścić do rozpoczętego ciągu zdarzeń ze swym udziałem, ze znanym finałem. Mówi to do człowieka, który po jego odejściu będzie odpowiadał za czystość przekazu nauki i zaniesie dobrą nowinę do stolicy imperium, gdzie przemoc i okrucieństwo było codziennością do tego stopnia, że uczyniono z nich temat rozrywki na masową skalę. Moment, w którym Chrystus wypowiada tę sentencję, jest nad wyraz dramatyczny. Zdrada Judasza, w stosunku do którego ewangeliści piszący po latach z trudem, ale jednak stosują zwrot umiłowany uczeń, następuje tuż po wymówkach Jezusa, który w samotności musi się mierzyć z wizją własnej śmierci. Dodatkowo napięcie podnosi obecność tłumu, jaki szuka sensacji w pojmaniu proroka. Wdajmy jeszcze zapowiedź zaparcia i otrzymujemy sytuację, w której odruch Piotra wydaje się po ludzku jak najbardziej uzasadniony. A jednak Jezus nie tylko powstrzymuje ucznia, ale też przestrzega przed konsekwencjami porywu serca i naprawia krzywdę, jaką wyrządził kochający go uczeń. Stara się możliwie szybko i skutecznie przerwać łańcuch zła, jaki zapoczątkowuje odruch Piotra. Daje tym samym jasny przekaz. Nic nie usprawiedliwia wyrządzania zła drugiemu człowiekowi. Jezus mieczem nie nazywa tylko kawałka brązu czy żelaza, ale każdy sposób narzucenia własnego zdania, co zdarza się nam w codziennym życiu nagminnie. Ileż razy, jeśli nie odpłacamy, to głęboko pragniemy odpłacić pięknym za nadobne. Wymierzyć sprawiedliwość rozumianą na swój sposób, ukarać myślą, słowem, uczynkiem. Za każdym razem potrafimy sobie to pięknie umotywować. Brakiem sprawiedliwych i skutecznych sądów, koniecznością uregulowania rachunków, nauczką, jaka naszym zdaniem się komuś należy. Są też odruchy chwili, emocje, konieczność obrony swego czy czyjegoś dobrego imienia. Ale czy kiedykolwiek stanęliśmy w sytuacji zdrady, zagrożenia niesprawiedliwym sądem, śmiercią? Po ludzku mamy pełne prawo się bronić. Każdy sąd nas uniewinni, a ludzie zrobią z nas, jeśli nie męczenników, to bohaterów. Chrystus tej sytuacji mówi twardo nie. Bo przemoc w każdej postaci niczego nie kończy, ale rozpoczyna i tak czy inaczej uderza w nas konsekwencjami. Czy jednak potrafimy coś więcej niż zachwycić się nad wielkością miłości Zbawiciela, jaka objawia się w tej dramatycznej chwili? Czy tylko powiemy, jakież to piękne, ale i trudne, dla ludzi jednak niemożliwe. Jezus idzie wszakże jeszcze dalej. Do człowieka, który wydaje go na pewną śmierć, nie przemawia per zdrajco, nie potępia go, co bez wątpienia byłoby szczegółowo opisane przez świadków. Przeciwnie, nazywa Judasza przyjacielem i zadaje mu zaskakujące pytanie, po coś przyszedł. Inaczej, dlaczego to robisz? Jest nawet bardziej wzburzony, nazwijmy to szlachetnym uniesieniem Piotra, niż pocałunkiem Judasza, co konsekwentnie ujmują negatywnie usposobieni do Judasza ewangeliści. Czy można znaleźć piękniejsze świadectwo głoszonej nauki kochaj nieprzyjaciół swoich? Nie nadstaw drugiego policzka, zamierzając się do dania za pierwszy, jak zdarza się to niektórym interpretować, ale nie żyw do nieprzyjaciela urazy. Chrystus nie pyta Judasza, dlaczego to czynisz, bo nie rozumie jego motywu postępowania. On zadaje mu to pytanie, by zmusić go w jedyny skuteczny sposób do zastanowienia się nad imperatywem działania. Nie potępiając go, zostawia mu nadzieję, że pomimo popełnionej zdrady, nic nie jest w jego przypadku tu, na ziemi, przesądzone. Wbrew pozorom, to nie jest pytanie wyłącznie do zdrajcy uznanego przez ludzi. To pytanie, które winno brzmieć w uszach przy każdej okazji, kiedy sięgamy po miecz, również w imię tak zwanego dokonania się sprawiedliwości. Nie otrzymaliśmy bowiem żadnego do niej prawa, zwłaszcza, że nawet Syn Boży na ziemi zostawia ocenę każdego naszego czynu i dokonanie się absolutnej sprawiedliwości swemu Ojcu w niebie. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby. Ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga. Lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze. Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie.
Nie znam tego człowieka.
Szli za nim gromadą krok w krok przez 3 lata. Jeszcze godzinę wcześniej byli gotowi za nim skoczyć w każdą przepaść. Ale gdy tylko pojawił się tłumek z garstką żołnierzy i świątynnych sług, rozbiegli się jak gromadka dzieciaków przyłapanych na niebezpiecznej zabawie. Jedynie Piotr, choć przerażony do szpiku kości, podążył chyłkiem śladem zbrojnego orszaku. Nie zamierzał zdobywać się na drugi desperacki akt odwagi, a może raczej bezsilnej złości. Ciemnymi uliczkami miasta wiodło go raczej przekonanie, że jako najstarszy powinien reszcie donieść, gdzie osadzą Jezusa. Straż, pozbawiona już gapiów, szybko zmierzała w stronę domu najwyższego kapłana świątyni Kajfasza. Z każdym krokiem w Piotrze rosła nadzieja, że sprawa szybko się wyjaśni, być może jeszcze tej nocy zakończy. Nie słyszał bowiem o przypadku karania przez radę za głoszenie Słowa Bożego. Słyszał za to o wielu fałszywych prorokach, uzdrowicielach, lecz żaden z nich nie poniósł za swe czyny surowszej kary niż wypędzenie z miasta z zakazem głoszenia nauk. Najważniejsze, żeby nie pogarszać sytuacji, aby Jezus jakimś niebacznym słowem czy gestem nie narobił sobie i uczniom większych kłopotów. Ostrożnie wśliznął się na dziedziniec domu Kajfasza. Mimo późnej pory było na nim sporo ludzi. Piotr przykucnął w kącie, licząc, że lada moment wszystko się wyjaśni, a on będzie mógł towarzyszyć mistrzowi w drodze powrotnej. Czas płynął, a w serce ponownie wkradał się niepokój. Ludzie wchodzili i wychodzili z pałacu, ale wciąż nie było wśród nich Jezusa. Może słudzy coś wiedzą? Chłód coraz późniejszej nocy i ciekawość jakiejś wiadomości przypędziła Piotra bliżej rozpalonego ogniska. Ledwie jednak wszedł w krąg światła, dopadła go kobieta.
I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem.
Piotr poczuł, jak krew odpływa mu z głowy. Nie, nie może dać się teraz pochwycić. Ktoś musi czuwać tu, na zewnątrz. Odwrócił się do służącej i wyrzucił siebie. Nie wiem, co mówisz. Popatrzył w oczy zebranych. Wydawało mu się, że czają się, by go pochwycić. Chyba nie wierzycie kobiecie. Przysięgam, że nie wiem, o czym ona mówi. Odwrócił się powoli i odszedł ku bramie. Po drodze wpadł na inną kobietę. Ta złapała go za łokieć z okrzykiem.
Ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
Lecz Piotr, nie zastanawiając się nawet przez chwilę, wyrzucił z siebie przysięgę. Nie znam tego człowieka. Być może zabrzmiało to nieszczerze, ale tym razem nie pozwolono mu się wycofać. Otoczyło go kilkoro sług. Ktoś podniósł wyżej pochodnie, by oświecić postać Piotra. Serce podeszło mu do gardła. Już nie myślał o mistrzu. Bał się o siebie. Nie miał pojęcia, co mu grozi za przyznanie, ale wystarczył wzrok naciskający go ludzi. Ci zaś jeden przez drugiego zaczęli go szarpać i nagabywać.
Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza.
Zapomnienie poszły nauki, 3 lata przyjaźni i miłości. Przyparty do mury, otoczony przez grupkę ludzi, Piotr szukał gorączkowo przysiąg, które mogłyby go uwiarygodnić, dać mu szansę ucieczki. Był gotów w jednej chwili biegiem wrócić do swojej łodzi na jeziorze, gdzie wszystko się zaczęło. Te 3 lata uznać za piękny sen, co kończy się koszmarem, który każe zerwać się z łóżka. Boże, niech się tak stanie. Znów zakrzyknął z gniewem. Nie znam tego człowieka. Ciszy, jaka zapanowała, trzecie pianie koguta zabrzmiało jak krzyk rozpaczy zdradzonego człowieka. Wokół opartego o mur Piotra zrobiło się pusto. W uszach dźwięczała mu przepowiednia Jezusa. Serce gotowe przed chwilą wyskoczyć z piersi, teraz porażone zdawało się nie bić. Uczeń osunął się na ziemię i zapłakał nad sobą. Wraz z trzecim pianiem umarła w nim wszelka nadzieja.
Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie. Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz mi, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił! Na cóż nam jeszcze potrzebne świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci.
czytając dowolną Ewangelię, łatwo zauważyć zredukowany do minimum wpływ na rzeczywistość Palestyny okrutnej w istocie rzymskiej okupacji. Bezwzględny namiestnik Poncjusz Piłat opisywany jest tu jako pełen rozterek prokurator nawiedzonej prowincji, który podkreśla decydującą rolę Sanhedrynu w pojmaniu, osądzeniu i wydaniu na śmierć Jezusa. Pojawienie się Jezusa Mesjasza miast wybawieniem okazało się problemem dla obowiązującego porządku religijnego i politycznego. Oto naród wybrany czekał na tego, który ma go wybawić z niewoli. Niewoli osłabianej przez przywódców z zaburzoną sytuacją polityczną. Tymczasem Jezus, zamiast wezwań do powstania przeciw najeźdźcy i budowy nowego królestwa władającego całą ziemią, proponuje jako alternatywę wizję królestwa, które nie jest z tego świata. Z tej perspektywy Piłat widzi w Jezusie bezpiecznego moralistę, oddzielającego państwo od wiary, a nawet zalecającego posłuszeństwo w płaceniu podatków. Tym samym Jezus okazuje się problemem dla tych, którzy na oczekiwaniu na Jego nadejście zbudowali swoją pozycję społeczną i polityczną. Jako władca inny niż zapowiadany burzy zarówno przyjętą, jak i spodziewaną hierarchię. W istocie, w tej samej chwili, gdy Sanhedryn uznałby Jezusa Mesjaszem, musiałby się przyznać do porażki własnej wizji, a dotychczasowa jego działalność traciła jakikolwiek sens i cel. Możemy zapytać, czy ich mądrość i znajomość proroctw okazuje się niewystarczająca, by dla ludu, którym pragną władać, odkryć w Jezusie Mesjasza? Czy też raczej z troski o utratę z trudem zdobytej i utrwalonej władzy każą wyznawcom judaizmu czekać na Mesjasza do dziś? Przez prawie 2000 lat po sądzie, jaki odbył się w pałacu przewodniczącego Najwyższej Rady Kapłańskiej Świątyni Jerozolimskiej, syn ubogiego cieśli z Nazaretu i założony przez niego kościół wciąż wydają się stanowić nie mniejszy problem dla wielkich i maluczkich tego świata, tak jak za czasów Kajfasza. Wciąż ludzie z zewnątrz poszukują wśród nas oznak kryzysu, wewnętrznego rozpadu, nielojalności, bezbożnictwa, złamania zasad wiary. Podejrzewa się nas o próby przejęcia władzy, rewolucyjne skłonności, spiski, płaci za fałszywe zeznania lub dowody słabości. Komu i czemu zależy na dowiedzeniu, że Jezus z Nazaretu był oszustem, a jego wyznawcy spiskowcami i naciągaczami? Jeśli to prawda, to po cóż sobie zadawać tyle trudu, by tego wciąż dowodzić? Chrystus, dając nadzieję królestwa z innego świata przez ziemskie, wciąż jest uważany za zagrożenie. Jest bowiem niewygodną, bo jedyną alternatywą dla ludzkiej cywilizacji opartej na poszukiwaniu szczęścia na własną rękę i modłę. Niczego przy tym nie narzuca, nie nakazuje. Posłusznie czeka w kąciku, gdzie stawiamy go sobie na wszelki wypadek, gdyby okazał się być potrzebnym. Pozwala się fałszywie oposądzać, oskarżać, ośmieszać, sprzedawać za chwilę ziemskich uniesień. Nie odchodzi, nie zostawia nas samych, nie musi o nas walczyć. Może cierpliwie czekać, aż dojrzejemy i utrudzeni realizacją naszego planu, który bez końca się wali, komplikuje, nie pozwala spać po nocach, poprosimy o jego opcję. Jej akceptacja oznacza jednak rewolucyjne zmiany, odejście starych władców, odrzucenie wszystkiego, co do tego momentu było motywem naszego działania. Uznania Jezusa za władcę, ale Jego, a nie naszego królestwa. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Otacza mnie mnóstwo cielców. Osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa. Język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Bosfora psów mnie opada. Osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek.
Golgota.
Piotr nie widział, jak wyprowadzają Jezusa z pałacu Kajfasza i prowadzą go do prokuratora. Nie krzyczał Jezus, gdy podżegany przez świątynne sługi tłum wybierał ocaleńca. Spod cieni spoglądał na Jezusa. Czasem łapał jego nieobecny wzrok, prześlizgujący się po rozochoconym tłumie. Co by odpowiedział, gdyby teraz Jezus powtórzył pytanie z Cezarei? Pomny głosu z góry Tabor, wiedziony pragnieniem naprawienia porannej zdrady, czy jednak zdobyłby się na to, by powtórzyć słowa o Synu Boga? Bo czy pomazaniec może być wystawiony na pośmiewisko, zhańbiony wydaniem w ręce wroga przez własny naród, który przychodzi wybawić z niewoli, poniżony batorzeniem, ukoronowany tiarą ścierni? Z jakich powodów Bóg może pozwolić ludziom na takie upokorzenie swego jedynego, umiłowanego? Czemuż ten Bóg, który wstrzymał ramię człowieka gotowego poświęcić mu w ofierze swego jedynaka, dziś pozwala potomkom Abrahama i Izaaka słać na najbardziej okrutną i hańbiącą śmierć swego boskiego jedynaka? Dla Piotra i kilku innych uczniów, którzy odnaleźli się w tłumie, nie ulegało wątpliwości, że mimo tych upokorzeń patrzą na kogoś wyjątkowego, wspaniałego nauczyciela, który o wieki wyprzedził swe czasy. Może gdyby przyszedł na świat w innych czasach, może gdyby ten potomek Dawida przyszedł na świat w innej niż ciesielskiej rodzinie, albo nie w zapomnianej przez świat mieścinie. Może gdyby narodził się w pałacu, pośród służby, jako genialne dziecko, którego przyjściu na świat towarzyszyłyby znaki na niebie i ziemi, gdyby wspomagały go zastępy anielskie, rzesze proroków o sile Eliasza, wodzów o autorytecie Mojżesza, mądrości Salomona, odwadze Dawida. Może wtedy przekonałby ten krnąbrny naród wybrany, który na kolana przed swym Bogiem rzucały nieszczęścia, a do zdrady pchał każdy ziemski sukces. Dołączyli do kobiet, pośród których była też Maryja. Piotr nie śmiał spojrzeć w jej oczy, ale ona wydawała się nie mieć pretensji, że pozostawili jej syna na pastwę tłumu, że nie zmusili go do pozostania w bezpiecznej Betanii po incydencie w świątyni, że w końcu wraz z innymi nie podjęli próby wykupu czy też porwania swego przyjaciela. Patrząc na blade oblicze matki, można było odnieść wrażenie, że mimo bólu, jaki sprawia jej widok męczonego do granic możliwości syna, jest świadkiem czegoś, na co jest dokładnie przygotowana. Że przeżywa sekunda po sekundzie wielokrotnie powtarzany sen, że jedyna w tym tłumie zna odpowiedź na pytanie dlaczego. Gdy żołnierz odepchnął ją od upadłego pod ciężarem syna, Piotr podał jej ramię, które przyjęła i nie puściła już do samego końca. Nie wiadomo, co było bardziej trudne do pojęcia w postawie Jezusa. Wytrzymałość na cierpienie, czy też jego determinacja, by przyjąć je w każdym najmniejszym szczególiku. Ból rozrywał zgromadzoną pod wzgórzem garstkę przyjaciół nie mniej niż tego, którego wywyższono ponad dwóch powieszonych obok zbrodniarzy. Rybak spoglądał na ziemski koniec tego, którego kiwnięcie skłoniło go do porzucenia domu, rodziny, świetnie prosperującej firmy i pójściem w nieznane. Czy to już jest koniec tej wędrówki? Nigdy nie myślał, jak się ona skończy. Ale to, czego był świadkiem... Nie, to nie może być koniec. Ale czy by powtórzyć słowa z Cezarei, potrzebował teraz jego zejścia z krzyża, o które wołał bezlitosny tłum?
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: Innych wybawiał? Siebie nie może wybawić? Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu? Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był Synem Bożym.
cieniu krzyża niełatwo jest zostać wyznawcą Chrystusa. Uwierzyć w boskość kogoś, kto narodził się gdzieś na końcu świata, w ubogiej rodzinie, czemu towarzyszyły jakieś nadzwyczajne okoliczności astronomiczne, po czym zniknąwszy na 30 lat, pojawia się jako Mesjasz i przez 3 lata wygłasza szereg nauk, przypowieści i jak wieść gminna niesie, uzdrawia, wskrzesza, wyrzuca złe duchy, a kończy na krzyżu. Jak pierwszy lepszy, ówczesny bandzior czy wróg Rzymu, chociaż nie popełnił żadnej zbrodni, a nawet nie pisnął nic przeciwko Cezarowi. Izrael wydał z siebie setki nauczycieli, proroków, samozwańczych mesjaszów. Jezus z Nazaretu nie wydaje się kimś szczególnie nadzwyczajnym do tego stopnia, że nawet jego najbliżsi uczniowie nie mogą pochwalić się wiernością nauczycielowi do samego końca. A zatem jego śmierć w kontekście większości wygłaszanych nauk i spełnionych się w nim proroctw wydaje się szczytem bez sensu. Z tym, że jest to logika, jaką kieruje się człowiek, ale nie Bóg. Bóg ma inną logikę działania. Kiedy Jezus przychodzi na świat, Bóg powierza swe najdroższe dziecko małoletniej matce i jej mężowi, który ma wszelkie ziemskie prawo, by ją pozostawić na pastwę losu. Ufa, że mieszanka macierzyńskiej miłości, jaką nosi w sobie każda kobieta, i odpowiedzialności starszego mężczyzny wystarczą, by boskiemu jedynakowi nie stała się krzywda. Nie gwarantuje przy tym rodzicom niczego więcej, poza tym, co sami zdobędą i wypracują. Czy znając taką logikę, można się dziwić, że pierwszymi wyznawcami Bożego Syna nie okazali się Jego najwierniejsi uczniowie, którzy ostatecznie zwątpili w słowa swego mistrza, ale ludzie, którzy wcześniej praktycznie nie słyszeli, a spotkali Go na Golgocie. Świadectwo boskości wystawiają Mu tu zbrodniarz i rzymski setnik. Pierwszym wyznawcom zbędne okazuje się to, czego było za mało apostołom. A zatem 3 lata bezpośredniej bliskości, setki nauk, cudów. Im wystarczy tylko doświadczenie bliskości śmierci Chrystusa. Łotr, przeżywający nawrócenie w obliczu śmierci Jezusa, wydaje się jedynym, który rozumie bezinteresowność tej ofiary. Zostaje nie tylko świadkiem, wyznawcą, ale jednocześnie jest już głosicielem dobrej nowiny. W śmierci człowieka jego boskość odkrywa też rzymski setnik, a zatem ktoś, kogo trudno podejrzewać o wrażliwość na cierpienie czy kierowanie się w życiu innym niż tylko żołnierskim prawem, które nakazywało bezrefleksyjne posłuszeństwo przełożonym, odrzucającym litość i współczucie jako zagrażające przetrwaniu. Bóg zawiesza na kilkadziesiąt godzin całą wiarę w siebie, na cieniutkiej i niepewnej nitce życia konającego przestępcy i bezwzględnego rzymskiego żołdaka. Ich wiara nie uwzględnia całego aspektu śmierci Chrystusa, wszystkich jego nauk, ale okazuje się wystarczająco głęboka, by ją publicznie wbrew wszystkim wyznać i otrzymać jednocześnie obietnicę zbawienia. Obaj stają się zaprzeczeniem zdrady i tchórzostwa dwóch uczniów, którzy kilkanaście godzin wcześniej wydają go lub porzucają swego nauczyciela. Obaj w sposobie umierania Chrystusa widzą więcej niż ktokolwiek inny przy niej obecny, z wyjątkiem Maryi. Widzą nadzieję, że właśnie ta śmierć niczego nie kończy, a wręcz przeciwnie. Jezus wydaje się wyważać bramy śmierci i otwierać je dla wszystkich. To zawierzenie prostej wierze Łotra i Żołdaka jest kolejnym dowodem wielkiej miłości Boga do człowieka, bo tylko wielka miłość może stać się fundamentem dla tak wielkiego zaufania, które pozwala powierzyć największą ofiarę, jaką można złożyć, nie w ręce władców, wodzów czy kapłanów, ale tych, którzy wydają się stać na końcu kolejki do zbawienia. To jednocześnie nadzieja dana nam wszystkim, niezależnie kim się urodziliśmy, kim jesteśmy, kim będziemy. Jeśli bowiem Bóg obdarza łaską wiary kogoś, kto umiera jako zbrodniarz lub asystuje przy śmierci jego syna, to do jakiego stopnia my jesteśmy do życia w tej nadziei predestynowani? Thank you. Wielkosobotnie zastygnięcie. Nadzieja według Piotra.
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać, Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
Epilog.
Przez 33 lata życia Jezus z Nazaretu nie zapracował sobie na własny grób. Z ludzkiego punktu widzenia jego życie okazało się kompletną porażką. Nie założył rodziny, nie spłodził potomstwa, nie wybudował domu, nie zasadził drzewa. Nie napisał żadnej książki. Jego najwierniejsi uczniowie zabiedli na całej linii w dniu, kiedy go pojmano, osądzono i skazano pod fałszywymi zarzutami. A na koniec publicznie poniżono, wybatorzono i ostatecznie zamordowano w najbardziej hańbiący na owe czasy sposób. Ten syn cieśli nie tylko pozostawił bez opieki na starość matkę, która kochała go nad życie, ale i kazał jej patrzeć, jak w najgorszych mękach umiera to, co rodzi się w każdym człowieku, gdy pojawia się na tym świecie. W takiej chwili dla człowieka niemożliwym wydaje się, by kochać, wierzyć, mieć nadzieję. A jednak nie przez 33 lata swego ziemskiego życia, nawet nie przez 3 ostatnie lata, a może tylko przez 3 ostatnie dni, Jezus z Nazaretu zapracował sobie na to, by najpilniej strzeżonym miejscem Jerozolimy był wypożyczony grób, skrywający jego ziemskie, pozbawione życia resztki. Co takiego krył przywalony wielkim kamieniem grób Józefa z Arymatei? Skarb czy zarzewie czegoś, co przewróci do góry nogami ówczesny świat? Dokona rewolucji, która odmieni życie każdego bez wyjątku człowieka. Napisano, że miano strzec sponiewieranego martwego ciała, by nie wykradli go uczniowie. Ale cóż mieliby oni z nim zrobić? Wskrzesiliby go? W ich pojęciu wszystko się definitywnie skończyło. Skoro za życia nie uwolnił narodu wybranego spod niewoli rzymskiej, skoro stronił od polityki, od przemocy, to co mogły uczynić jego martwe resztki? W ich mniemaniu Bóg nie może po prostu umrzeć. A zatem Jezus przez fakt swej śmierci, w opinii nawet swych uczniów, wykluczył się z grona kandydatów do bycia zesłanym przez Ojca. Pomimo tylu pewników, to było jednak najpilniej strzeżone ciało w historii świata. Czego bali się świątynni kapłani? Przed czym starali się zabezpieczyć? Jaką prawdę ukryć w propagandowym kłamstwie? Przecież mogli spokojnie wrócić do swych zajęć. Nie ukamienowali swego rodaka. Nie splamili rąk krwią pobożnego w sumie Żyda, który w ich opinii był kolejnym fałszywym Mesjaszem. Eliminując niebezpiecznego wichrzyciela, zapewnili swemu narodowi kolejną szansę na bezpieczne przetrwanie pod rzymską okupacją. Lud powinien być im wdzięczny. Oto kosztem jednego krzyża na wzgórzu czaszki zapobiegli wystawieniu kilometrów identycznych przy Via Roma. Świątynia ku czci Boga, którą chciał zburzyć, też została uratowana. Skąd zatem ten dręczący ich niepokój i zabezpieczenie na wszelki wypadek? Ochoczo deklarujemy swoją wiarę. Zachowujemy tradycje, chodzimy mniej lub bardziej regularnie do kościoła. Czasami pościmy, przyjmujemy sakramenty, uczymy pacierza nasze dzieci. Hojnymi datkami i pracą potrafimy zdobyć opinie zaangażowanych w życie swej wspólnoty. Ale czy wierzymy, czy bardziej liczymy się z faktem, że z martwym Chrystusem coś się stanie? Ile w nas prawdziwej wiary, co pozwala z nadzieją czekać niedzielnego poranka, a ile pełnego asekuranctwa strachu, co każe wystawić straż, by na czas przestrzegła przed zdarzeniem się tego, co nie tylko ludzki racjonalizm wyklucza, ale co przez swoje zaistnienie czyni bezsensownym i bezwartościowym wszystkie nasze ludzkie plany i zabiegi. Jeśli tak, to po cóż te wszystkie pozory? Jeśli Chrystus pozostał w grobie, to wraz z Nim nadzieja, że jest coś więcej niż tu i teraz. Odwołajmy zatem wszystkie straże. Nie wiemy, ile czasu nam wyznaczono. I choć robimy wszystko, by o Nim zapomnieć lub przynajmniej odsunąć w czasie, ten dzień nadejdzie. Nic go dostatecznie nie zapowie. Okaże się kolejnym z wielu, jakie minęły bez konsekwencji, bez, jak się okaże, dostatecznej refleksji. Czy zaskoczy? Przerazi? Czy tego dnia wyłącznie ubiorą w odświętne ubranie, odprawią pogrzebowe obrządki i na koniec złożą nasze doczesne resztki w naszym grobie w skale? Czy ci, co zostaną, pozostawią przy tym grobie straże? Czy też pewni, że nic więcej się z naszym udziałem nie wydarzy, nie rozejdą się do swych zajęć i powoli o nas zapomną? A wraz z rozpadem domu, uschnięciem drzewa, umrze nasza ziemska nadzieja, że życie to coś więcej niż wegetacja i prosta sztafeta pokoleń. Przerażeni wydarzeniami, jakich byli świadkami w obawie przed aresztowaniem i skazaniem na podobny do nauczyciela los, w 11 zabarykadowali się w wynajętym do spożycia paschy pokoju. Przez zamknięte okiennice przedostawało się jedynie tyle światła, by nie stracić rachuby czasu. Każde skrzypnięcie słyszeli jako ostatnie na wolności, każdy swój oddech jak zdradę miejsca pobytu. Piotr jako jedyny wydawał się nie przejmować sytuacją. Mimo zmęczenia bezsennością kilku nocy z rzędu, nie mógł zasnąć. Przed oczyma przelatywały mu obrazy z 3 ostatnich lat. Na nowo docierały słowa Jezusa, których znaczenia wciąż nie mógł pojąć. Nie mógł zrozumieć, czemu śmierć drogiego mistrza nie napełniła go lękiem i smutkiem, jakiego doznaje się, tracąc najbliższych. Na każdą próbę wzbudzenia w sobie żalu przed oczyma stawał mu Jezus, który przypominał mu coraz to nowe fragmenty nauk. Umysł Piotra ogarnęła niespotykana jasność i pomieszanie. Raz zapadał w odrętwienie modlitwy, by wszystko okazało się snem. By za moment przypominać sobie każde słowo, ruch, dzieło. Wszystko brzmiało inaczej i zamiast smucić wołało: Piotrze, nic się nie skończyło. Przeciwnie, coś się zaczyna. I znów beznadzieja brała górę nad nienaturalnym optymizmem. modlił się z przerażenia tą beznadzieją i zapalał wspomnieniami mieszanymi z przeświadczeniem, że coś za moment musi się wydarzyć, że nie wszystko stracone, że nie może się tak po prostu to wszystko skończyć. Bojąc się, że inni uznają to za oznakę obłędu, nie reagował na szepty współtowarzyszy, szukających w nim oparcia i odpowiedzi na dręczące ich pytanie: co dalej? Dawno już minął dzień szabatu, gdy do drzwi pokoju ktoś załomotał. Przerażeni zamarli w oczekiwaniu, że ktoś wyważy drzwi i porwie ich przed Sanhedryn lub Piłata. Z drugiej strony drzwi zamiast głosów żołdaków zabrzmiał znajomy głos Marii Magdaleny.
Piotrze, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono.
Piotr wraz z drugim uczniem wybiegli z wieczernika. Pętający nogi strach mieszał się z pozbawioną racjonalności lekkością, która kazała biec, nie zważając na nic. Nie chciał spłoszyć tego, co rodziło mu się w sercu, co kazało mu gnać przed siebie tam, gdzie wczoraj śmierć zwyciężyła. Już dobiegając do skały, już widząc odrzucony kamień, co wczoraj zdawał się być ostatnią pieczęcią, wiedział, że zdarzyło się coś wbrew logice. Łapiąc łapczywie powietrze, bardziej z przejęcia niż zmęczenia długim biegiem, ominął młodszego od siebie ucznia, co stał osłupiały widokiem i...
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, że On ma powstać z martwych.
Nadzieja rodzi się w nas w tej samej sekundzie, gdy umiera strach przed nieznanym, niezasłużoną samotnością, odtrąceniem przez inność, niedokonaną miłością, niezrozumieniem świata, zdziwieniem ludzi. Daje o sobie znać, przyspieszając delikatnie rytm serca. Wzrastając, czyni nas lepszymi, niż sami się po sobie spodziewamy. Nie jest obietnicą, mirażem łatwiejszych rozwiązań. Jest siłą objawioną, jedynym perpetuum mobile. Nadzieja, raz narodzona, nie odchodzi, nie przekwita, nie usycha z tęsknoty, nie umiera. Jest jak miłość, wieczna. Dałeś mi dłuto i młot, dałeś mi kamień i kazałeś dzień po dniu kuć w nim swe życie, by nic z niego nie umknęło na koniec. Codziennie, po krótkiej nocy, chwytam narzędzia i w coraz większym pośpiechu, a coraz mniejszymi siłami wkuwam swój czas. Ty stoisz z boku, czasami coś podpowiesz. Jeśli usłyszę, złapiesz narzędzie, co wymknie się z dłoni, cierpliwie czekasz, aż skończę. Ale to ty, gdy zechcesz, postawisz kropkę.